Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. O, już mnie tu ciarki przechodzą, skóra mi cierpnie, bo widzę nazwisko pana Adama Warszawskiego. Redaktorze, pytanie dotyczące seksualizacji dzieci. Fakt? Było trochę ironiczne, bo rzeczywiście to, że Nowacka chce edukować cudze dzieci, a nie swoje, ma znaczenie. Natomiast sarkazm był spowodowany ciągłym niedowierzaniem w pana stanowisko dotyczące inicjacji. A potem nasunęły mi się pytania, których wcześniej chyba nie zadałem. Pierwsze. Jeśli matka mogłaby oddać nawet 9-latkę, czy gorzej, a o granicach wieku nie ma mowy według pana, bo to etatyzm, to czy wyjąłby pan spod ochrony również sytuacje typu rozpijanie, znęcanie psychiczne lub inne, gdzie dochodzi do krzywdy dziecka, które ze względu na wiek i zależność nie jest w stanie samo się bronić przed taką krzywdą? Czyż prawo nie służy między innymi takim sytuacjom, gdzie niektórzy rodzice nie tylko nie chcą dobrze dla dziecka, ale wręcz je krzywdzą? No proszę pana, jak niektórzy rodzice wręcz dziecko krzywdzą, jeżeli taka krzywda spełnia znamiona przestępstwa, no to tacy rodzice są oddawani, zaciągani przed oblicze niezawisłego sądu, który tam ich skazuje na jakieś kary. Ale nie za to, że tam wiek inicjacyjny i tak dalej, tylko że się dopuścili przestępstw w stosunku do swojego dziecka. Drugie pytanie. Jeżeli, i tu nie trzeba niczego zmieniać, nie trzeba zmieniać prawa, bo to wszystko... Drugie pytanie. Jeżeli zakładamy wbrew etatyzmowi, że dzieci nie są państwowe, tylko rodziców, to dlaczego sprzeciwiamy się aborcji? Rozciągam tę kwestię do skrajności, ale logicznej, bo czyż możemy stopniować krzywdę dziecka i zabijanie, penalizować, i zabijanie penalizować, ale na przykład łamanie życia znęcaniem, prostytucją czy rozpijaniem już nie? Ta prostytucja to ewentualnie dalszy skutek tego decydowania przez rodziców o wieku inicjacji. No widzę, że pan uważa, ale to nie wiem, no przyjmuję do wiadomości, że pan uważa, że urzędnicy państwowi, czy pani Kotula, wielce czcigodna, i tam pani Joanna Szojring-Wielgus, też wielce czcigodna, lepiej będą bronili interesów dzieci niż ich właśnie rodzice. Że będą się bardziej troszczyli o te interesy. Jeszcze jedna uwaga taka, proszę pana, co do prawa. Otóż na przykład wszyscy wiemy, że w społeczeństwie polskim jest pewna liczba ludzi, którzy nie urośli, takich karłów. Ale schody, klamki i wyłączniki światła w budynkach są na normalnym poziomie, dostosowany do takiego typowego wzrostu, a nie do karłów. Mimo że wiemy, że to będzie im sprawiało trudności. Wchodzenie po takich schodach, otwieranie klamek, tam będą musieli się wspinać na palce, zapalanie światła i tak dalej. No wiemy to, ale co, jaki z tego wniosek? Że prawo musi być dostosowane do sytuacji typowych, a nie do sytuacji nietypowych, bo od sytuacji nietypowych to są przestępstwa. Ale to, że zdarzają się przestępstwa przeciwko dzieciom, to nie jest powód, żeby urzędnicy państwowi zastępowali rodziców w decydowaniu o istotnych sprawach, istotnych dla dziecka sprawach. Teraz jeśli chodzi o aborcję. Wie pan, no jest jednak różnica między pozbawieniem człowieka życia, a na przykład, jak to pan pisze, łamanie życia. No co to jest łamanie życia? Na przykład, o, jak jakaś, proszę pana, Jest jakiś młody człowiek zakochany w jakiejś panience. No i tam chciałby, takiej dostał dziwnej manii, że chciałby tylko od Stefanii. A Stefania mówi, a gdzie tam frędzlu iść do diabła? No to złamała mu życie. Złamała mu życie. Serce mu w każdym razie złamała, a nie ma nic gorszego niż złamane serce. No złamane prawo to jest jeszcze gorsze. Ale chyba pan nie potraktuje takiego złamania życia, proszę pana, równorzędnie z odebraniem życia. Aborcja to jest ćwiartowanie człowieka bez znieczulenia w klinice imienia króla Heroda. Więc niech pan takich demagogicznych tu argumentów mi nie podsuwa pod nos. I trzecie pytanie. Aha, ta prostytucja to ewentualnie dalszy skutek tego decydowania przez rodziców o wieku inicjacji, pisze pan w pytaniu drugim. No panie drogi, widać, że pan nigdy nie spotkał, to dobrze o panu świadczy, żadnej prostytutki. Bo ona na pewno by panu powiedziała, że to ona to zeszła na złą drogę, bo to tak rodzice ją tam wcześniej inicjowali. Ale to tak wierzyć we wszystko, co prostytutki opowiadają, to wie pan, to duża lekkomyślność jest, panie Adamie. Także trochę pan sprawia wrażenie, że jest pan dużym chłopczykiem, więc trochę dziwi mnie pańska tutaj łatwowierność. I trzecie pytanie wreszcie, co do JKM-a. Czy kiedy pana pada słynne, musi pan nie lubić Korwina, to przyjmuje pan, iż ktoś ma jakąś a prioryczną, podświadomą niechęć do niego? No myślę, że skoro, wie pan, w każdym pytaniu tam nawiązuje do Korwina, to znaczy, że ten Korwin mu tam ćwiekiem się wbił w głowę. No to jakaś fiksacja tam następuje na tym punkcie. Ale czytam dalej. Czy też bierze pan pod uwagę, iż ktoś krytykuje go nie z nieuzasadnionej awersji, lecz za jego działania? A cóż takiego Korwin-Mikke działa, że tak panu zalazł za skórę? Ale czytam dalej. Ja akurat między innymi na Korwinie się wychowałem, ale czyż za krytyką muszą stać puste emocje, jak pan sugeruje, a nie racjonalna ocena pewnych działań. Jeśli pan krytykuje na przykład Kaczyńskiego, to znaczy, że musi go pan nie lubić. No, ja go nie lubię, to przyznaję się, nie lubię go za hipokryzję. Za hipokryzję, dlatego że on się przedstawia jako tutaj obrońca niepodległości Polski. Sprzedawał ją w 2003 roku. Anschluss stręczył, w 2008 roku stręczył ratyfikację traktatu lizbońskiego, w 2021 roku. Nawet w sytuacji, kiedy część własnego klubu mu się zbuntowała, to się lewicą posłużył, żeby przeforsować w Sejmie ratyfikację ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej, która wyposażała Unię, Komisję Europejską w nowe uprawnienia, których ta przedtem nie miała. Więc za hipokryzję go nie lubię. No, trudno, żebym go lubił, dlatego go krytykuję. Pan Wojtek Reichel. Panie Stanisławie, czy PKW nie uznająca wyroku Sądu Najwyższego w sprawie sprawozdania PiS stała się dziś sądem najwyższej instancji? No nie stała się sądem najwyższej instancji, żadnym sądem się nie stała, tylko uzurpowała sobie prawo oceniania, czy uznaje orzeczenia Sądu Najwyższego, czy nie. Uzurpowała sobie, bo takiego uprawnienia nikt Państwowej Komisji Wyborczej nie przyznał. A zgodnie z artykułem 7 Konstytucji, organy władzy publicznej, a PKW jest organem władzy publicznej, działają na podstawie i w granicach prawa. To znaczy, że na każdy krok, jaki robią, muszą mieć podstawę prawną. Nie wolno im zrobić kroku, żadnego ruchu bez podstawy prawnej i tylko w takich granicach tej podstawy. Więc tu PKW niewątpliwie dopuściła się uzurpacji. Ale czytam dalej. A skoro decyzje Sądu Najwyższego nie są wiążące, czy PKW w obecnym składzie działa legalnie, skoro jej skład został wybrany przez ludzi, którzy być może w ogóle nie są posłami? No w ogóle mamy, pogrążamy się, proszę Państwa, coraz głębiej w stan chaosu. Moim zdaniem jest to działanie intencjonalne. Chodzi o to, żeby doprowadzić państwo polskie do stanu całkowitego obezwładnienia pod pretekstem walki o praworządność. Tak jak w wieku XVIII państwo polskie było doprowadzone przez agenturę do stanu całkowitego obezwładnienia. No i tu Donald Tusk wykonuje to zadanie zlecone mu przez Reichsführerin Ursulę von der Leyen, a jego pomocnik, pan Bodnar, z bodnarowcami swoimi, tylko to pomaga. Zresztą myślę, że lojalność bodnarowców wobec względem państwa polskiego to jest problematyczna. Zbigniew Ostenda. Szanowny panie redaktorze, czy pana zdaniem prezydent Duda, widząc postępujący rozkład państwa i anarchię, mógłby po 20 stycznia zrobić pewien blitzkrieg, wykorzystać mianowicie ustawę 1066 i na jej podstawie poprosić sojusznicze wojska, na przykład węgierskie i amerykańskie, i pod swym kierownictwem polskie, o błyskawiczne zabezpieczenie budynków kluczowych instytucji, a ich żandarmerię wojskową o aresztowanie głównych protagonistów sceny politycznej. Czy nie byłby to paradoks, w którym wyżej wymieniona ustawa przydałaby się suwerenowi jak znalazł, sprawnie, szybko, przy możliwie niewielkim rozlewie krwi polskojęzycznej grupy rozbójniczej wzięto by to całe towarzystwo za mordę i przywrócono demokrację. Wszak jest ona obiektywnie patrząc zagrożona, kiedy słyszymy, że być może nie da się przeprowadzić wyborów lub uznać ich wyników. No, proszę pana, ja znam prostszy sposób. Gdyby pan prezydent Duda się nie wałkonił, to już załatwiłby z prezydentem elektem Donaldem Trumpem, już teraz by załatwił, żeby CIA w lutym, najdalej w lutym, przeprowadziła przesilenie rządowe w Polsce. A do tego przesilenia rządowego wystarczy, żeby PSL i pan Hołownia zostali zmłotowani, pan Kosiniak-Kamysz i pan Hołownia zostali zmłotowani do odwrócenia sojuszy. I wtedy już Volksdeutsche Partei z tymi wszystkimi swoimi przydupasami przechodzi do opozycji bez żadnego zapraszania węgierskich czy amerykańskich wojsk. Można ich zacząć wyaresztowywać po kolei i tyle. To myślę, że dla CIA to nie przekracza możliwości to wykonanie takiej operacji w Polsce. To jest żaden problem. Tam ambasador amerykański zamiast wywieszać te flagi tych sodomczyków na ambasadzie, pan mówi o panu Brzezińskim, ale on to może nie, bo on mądrzejszy trochę powinien być. Wystarczyłoby, żeby ktoś tam przyleciał z Ameryki, jakiś jegomość, i tam powiedział panu Kosiniaku-Kamyszu, by Kosiniak-Kamysz, wiecie, rozumiecie, wy jesteście przyjacielem Stanów Zjednoczonych. No tak, to co Kosiniak-Kamysz na takie pytanie? Powiedziałby, tak toczno wasze błagodnie, no natychmiast by się wyprężył na baczność i tak. No to ten by powiedział, no widzicie, Kosiniak, my tu do was z ręką na sercu, na dłoni, z sercem na dłoni, przepraszam. A wy co? Też jakiś taki przyjazny gest wykonajcie. Po co wam ta koalicja z Volksdeutschami? Weźcie mi tam tego pana Hołownię całego też namówcie, żebyście tu sojusze odwrócili. I tyle. A my tu zadbamy o to, żebyście zostali premierem, to ludowiec premierem, to tak jak Witos byłbyś, przeszlibyście do historii ruchu ludowego. No co, Kosiniak, pasuje wam coś takiego, prawda? No i to wie pan. Pytanie drugie. Czy możliwe byłoby przywrócenie konstytucji kwietniowej z 1935 roku? Nigdy nie była ona oficjalnie odwołana, a obecna na naszych oczach przestaje funkcjonować. Rozsalibyśmy się z obecną ustawą zasadniczą, której współautor o pseudonimie Grucha bardzo się w tym tygodniu rozkokosił. Nie wiem, kogo pan ma na myśli. Ojcami konstytucji współczesnej, tej z 1997 roku, to były cztery osoby. Aleksander Kwaśniewski, Tadeusz Mazowiecki, Waldemar Pawlak i ten Ryszard Bugaj. W każdym razie te cztery osoby uchodziły, a to Mazowiecki już nie żyje. No ci to żyją, ale to nie wiem, czy Grucha to jest Aleksander Kwaśniewski, czy nie. Ale wracając do konstytucji kwietniowej, no nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby konstytucja kwietniowa tutaj została przywrócona, bo ona zawierała pewne dziwne rozwiązania takie, wie pan, na przykład artykuł 4 Konstytucji Kwietniowej to jest taki manifest faszystowski jednak. Co tam było zapisane? W ramach państwa i w oparciu o nie kształtuje się życie społeczeństwa. To z tego wynikało tak, jak że poza państwem nie ma życia społeczeństwa ani w ogóle żadnego innego. Dokładnie tak jak w tej formule Mussoliniego. Wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciwko państwu. Więc lepiej może nie reaktywować. O, trzeba by wprowadzić system prezydencki. I tyle. I byśmy tutaj demokrację trochę skorygowali. No i tyle. I to była konstytucja kwietniowa. No nie wiem skąd takie to mniemanie, że ta konstytucja to była. Nie była. Nie była. I trzecie pytanie. Czy po uporządkowaniu kraju ze śmieci i wprowadzeniu szeregu reform możliwe byłoby uczynienie z polskiej złotówki silnej lokalnej waluty o znaczeniu międzynarodowym na wzór marki niemieckiej? Pocieszając się słowami księdza Piotra z Dziadów Adama Mickiewicza, kto władzę cierpi, nie znaczy, że jej słucha. Bóg czasem daje władzę w ręce złego ducha. Mimo wszystko życzę panu radosnych świąt Bożego Narodzenia, smacznych potraw oraz nadziei płynącej z pięknych polskich koleń. Bóg się rodzi, moc truchloje, ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice nieskończone. No widzi pan, tyle paradoksów w jednym wersie kolędy autor zawarł. No, ale wie pan, to dziękuję za te życzenia, ale tak muszę zwrócić uwagę, że nawet jeśli Pan Bóg oddał władzę w ręce złego ducha, to wino i wódka i zakąska smakuje mniej więcej tak samo. Tak samo. Szowinista męski. Czy dzięki... A, tu jeszcze przepraszam, bo nie odpowiedziałem na tą złotówkę silną. Chcę pan mu przypomnieć, że w traktacie akcesyjnym z 1 maja, który tam Polska ratyfikowała przed 1 maja 2004 roku, Polska się zobowiązała do wejścia do Unii Walutowej, tylko nie określiła terminu. Więc tylko dlatego jeszcze tutaj mamy złotówkę. Ale to, czy złotówka będzie, tak jak pan tu pisze, silną lokalną walutą na wzór marki niemieckiej, to nie zależy od tego, czy my tu tak będziemy chcieli, tylko od tego, czy na świecie ludzie, inni obywatele innych państw będą potrzebowali złotówek. Tak jak w swoim czasie potrzebowali marek niemieckich. A do czego potrzebowali marek niemieckich? No żeby w Niemczech kupować różne rzeczy. No więc, żeby tu polska złotówka była silną lokalną walutą, to Polska musi coś wytwarzać. Coś, co inni ludzie z innych państw będą chcieli kupić. To wtedy im będą potrzebne złotówki. Bo jak nie, no to po co im złotówki? Złotówka nie będzie żadną silną walutą. Szowinista męski. Panie redaktorze, czy dzięki nieskończonej mądrości naszej kochanej władzy w roku szkolnym 2025-2026 molestowanie młodzieży stanie się legalne także poza szkołą? Czy ekshibicjonista będzie mógł spokojnie opublikować ogłoszenie o treści? Udzielę korepetycji z edukacji zdrowotnej, płacę 300 zł za godzinę. No to nie wiem, nie wiem. Wszystko jest możliwe. Pani Ania Rubik tam zostać ma podobno zaangażowana jako edukatorka. No to nie, ona się fotografowała na Gulasa, więc bardzo możliwe, że zechce to powtarzać no, w ramach edukacji zdrowotnej. Drugie pytanie. Gdyby pan pędził Wisłostradą, to czy by pan zahamował przed ostatnim pokoleniem? No, hamowałbym, proszę pana, tak jak tego, ale mógłbym nie zdążyć. No i wtedy co? Wtedy nie wiem, co by tutaj no, niezawisły sąd orzekł. No niezawisły sąd by orzekł to, co by mu kazał oficer prowadzący z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy ze starych kiejkotów. I trzecie pytanie. Jakie przekleństwo wypowie pan po cichu podczas wrzucania karteczki w drugiej turze wyborów? No jeszcze nie wiem, ale jakieś takie wielopiętrowe, jakąś wiąchę taką, ale muszę sobie obmyślić jakąś wiąchę specjalnie na wybory. Pan Aleksander Kot. Panie Stanisławie, choć jak wspomniałem ostatnio, straciłem zacięcie do polemizowania z panem, bo czasem, jak to mówią, okazja czyni złodzieja. Na pytanie widza o karalność obrazy uczuć religijnych przyznał pan, że taka obraza powinna być karana, bo nie zakłada merytorycznej krytyki, tylko psychiczne sponiewieranie. I tu jestem z lekka zaskoczony, bo... Po pierwsze, czyż podana przez pana wykładnia nie zbliża się niebezpiecznie do klimatów mowy nienawiści i tych lewicowych postulatów, by nie mówić niczego, co kogokolwiek może zranić psychicznie? Jeśli pan mówi niejednokrotnie, że homosie pana brzydzą, a przynajmniej coś podobnego na pewno pan mówił, to też nie jest to merytoryczna krytyka. A na pewno wielu stwierdziłoby, że są tym psychicznie sponiewierani. Czy więc taką interpretacją nie daje im pan oręża w dłoń? Nie sądzę. Proszę pana, to ja tak powiedziałem rzeczywiście w rozmowie z panią Moniką Jaruzelską, która tam o to mnie zapytała. Więc ja jej szczerze powiedziałem, że homoseksualizm nie brzydzi. No brzydzi mnie i nic na to nie poradzę. Ale to nikogo nie obraża. To nikogo nie obraża. Nawet jeżeli komuś nieprzyjemnie jest słuchać takich rzeczy, takiego wyznania, że są ludzie, których homoseksualizm brzydzi, no to wie pan, żeby cokolwiek było przestępstwem, to musi być wina. Nullum crimen sine lege, znaczy sine culpa, przepraszam. Nie ma przestępstwa bez winy. A co to jest wina? To jest psychiczny stosunek sprawcy do czynu. Jaką intencję ma sprawca? Więc jeżeli ma sprawca intencję taką, żeby kogoś psychicznie sponiewierać i na przykład homoseksualistom mówi, skurczyny, ja tu bym was najchętniej, to bym was tutaj przesfelował, no to jest obraza. Natomiast jeśli ktoś, odpowiadając na pytanie kogoś innego, homoseksualizm, jak on podchodzi do tego, mówi, że homoseksualizm go brzydzi. To nie jest żadna obraza, tylko stwierdzenie faktu. Tylko stwierdzenie faktu. Więc to zupełnie, wie pan, nie, moim zdaniem nie ma pan racji. Drugie pytanie. Ja się w ogóle zastanawiam, czy powinniśmy zabraniać durniom gadać, co im ślina na język przyniesie i przejmować się tym. Jeśli nawet ktoś powie o Chrystusie, co pan nieraz mówił a propos opinii Żydów, że on jest tam skurwysynem i tak dalej, a my będziemy się tym uczulać, zamiast zwyczajnie zignorować, to czy nie hodujemy takiej właśnie nadwrażliwości, jaką propaguje lewica? Dziękuję. No wie pan, myślę, że pewnych deklaracji nie powinno się tolerować, zwłaszcza jeśli one mają intencję obraźliwą. No w przypadku tego tutaj już nie będę cytował po raz drugi tego, co Pan o Chrystusie napisał. To takie stwierdzenie niewątpliwie ma intencję obraźliwą. No to, wie Pan, prowokującą nawet do reakcji. Ja bym się dał sprowokować. I na przykład, gdyby w mojej obecności jakiś Żyd tak powiedział, to bym mu dał w mordę. Dałbym mu w mordę po prostu. Wywaliłbym mu wszystkie zęby i tyle. No i to, wie pan, jemu wolno tak, a mnie wolno reagować na prowokację. Czułbym się sprowokowany. Pan Bartłomiej Kopczyński. Szanowny panie Stanisławie, ostatnio Jacek Żakowski w kanale Zero powiedział: Róża Luksemburg to na pewno jedna z największych Polek. Jedna z niewielu Polek, które wywarły wpływ na myślenie na świecie, na losy świata i wyobrażenie świata w metropoliach, jak na przykład Berlin. Wiem, że pan kiedyś o tej postaci wspominał, ale czy na kanwie tego nietuzinkowego cytatu z Żakowskiego mógłby pan jeszcze raz przybliżyć tę postać? No, niech pan nie wymaga ode mnie takich, proszę pana, karkołomnych rzeczy, żebym tu zajmował się egzegezami pana Żakowskiego. Pan Żakowski jest prorokiem mniejszym w Judenracie Gazety Wyborczej. Gdyby chociaż był prorokiem większym, to już lepiej by było, ale no on jest prorokiem mniejszym. To nie da. A poza tym bzdury gada. No ja, pani Róża Luksemburg nie była ani jedną z największych Polek, bo była karlicą prawie, niskiego wzrostu. Jak to Szpotański pisze, jak takie zdjęcie jest, jak Róża Luksemburg idzie razem z Klarą Cetkin. To rewolucyjne dwie jamnice. Jedna i druga była prawie karłowa tego wzrostu. No a to po pierwsze, więc nie była jedną z największych, w ogóle była absolutnie, nie? A poza tym nie Polek, bo to była Żydówka. To była Żydówka. Jej takim przydupasem był Leon Jogichel z Tyszka, też Żyd, więc z Polską to miała tyle wspólnego, że się urodziła w Zamościu. No ale to jak ktoś się urodził w Zamościu, to przecież nie musi być żadną największą Polką, zwłaszcza jak jest z niskiego wzrostu i tak dalej. A jedna z niewielu Polek, które wywarły wpływ na myślenie na świecie, na losy świata. No, przesadza oczywiście, egzaltowany pan Jacek Żakowski przesadza. Wpływ Róży Luksemburg na myślenie na świecie to taki duży wcale nie był. Tam to, że niektórzy tam Żydowie nastawieni komunistycznie tam traktowali te wypociny Róży Luksemburg jako rewelacje otchłanne. To jeszcze nie, no, w Berlinie akurat się wszyscy się przejmowali. Tak się przejmowali, że ją w końcu zaciukali. No, naprawdę daj pan spokój, panie Kopczyński, z tym całym Brzakowskim i z tą Różą Luksemburg. I pytanie drugie z innej beczki. Chociaż sam jest pan publicystą, to czy ma pan jakichś swoich ulubionych publicystów, dziennikarzy z obecnych czasów, których chętnie pan czytuje lub słucha? No i co do słuchania, czy na przykład zdarza się panu obejrzeć na YouTubie jakieś polityczno-społeczne kanały, załóżmy kanał Zero czy inne? Obejrzałem niedawno fragment kanału Zero, bo mi żona puściła w ramach, że tak powiem, tego tam pan Mazurek strasznie Donaldu Tusku zdaje się wymyślał. No co dla, przykładowo jakieś debaty jako CPK właśnie z kanału Zero albo rozmowy Cejrowskiego z Braunem i tak dalej, i tak dalej. Wie pan, nie słucham, dlatego że no z braku czasu. Nie dlatego, żebym lekceważył te osoby występujące. No, po prostu z braku czasu. Ja mam dosyć dużo obowiązków, które wymagają ode mnie pewnej koncentracji, przygotowania. No i jakbym tak słuchał na okrągło, to bym po prostu nie mógł robić tego, co do mnie należy. Strzelam przykładami, ale być może sam pan wspomni o czymś, co pana ostatnio zaciekawiło. Wie pan, mnie to tam, ja staram się wyrobić własną opinię o wydarzeniach politycznych, a nie posługiwać się opiniami cudzymi. Więc również i z tego powodu raczej słucham informacji. Natomiast komentarzy to już rzadziej. Właśnie dla higieny psychicznej. Bo jakbym tak, to wie pan, zasugerowałbym się komentarzem. Ja mam kilku takich autorów, których z uwagą czytam. To na przykład pan Lisicki. No, ale to też nie takie, jakby tu powiedzieć, nie takie bieżączki aktualne, tylko takie, że tak powiem, refleksje głębszej i ogólniejszej natury. I tą informacją kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.